Moim dzisiejszym gościem jest profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowana Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, filozof, futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowana nauk społecznych. Także w latach 2016-2017 profesor wizytujący na MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, chyba najsłynniejszej światowej politechnice i na jednej z najważniejszych technicznych uczelni na świecie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Nacisk w tym całym przedstawieniu, które przed chwilą wyrecytowałam, chciałabym postawić przede wszystkim na kwestię tego, że jest pani futurolożką, ponieważ dzisiaj będziemy z okazji tego, że jest to trochę takie może podsumowanie roku i też ta dzisiejsza data dzisiejszej audycji skłania do tego, żeby zastanowić się, co przyniesie nam ten następny rok, jakimi ciekawostkami nas zaskoczy, ale też czy jesteśmy gotowi na zmiany, które są coraz szybsze w dzisiejszym świecie. Chciałabym, żeby to był punkt wyjścia. A zaprosiłam też panią nie bez powodu i o tym jeszcze nie wspomniałam i proszę drogich słuchaczy, żeby zapamiętali. Pani profesor Aleksandra Przegalińska-Skierkowska zajmuje się w swoich badaniach sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że trochę to chyba jest jeszcze taki obszar, na który patrzymy jak na taką pieśń przyszłości. Może sprawiła to popkultura, może trochę nasze jednak konserwatywne myślenie, jeśli chodzi o technologię, taką, której używamy na co dzień i z którą mamy przede wszystkim do czynienia, ale sztuczną inteligencję wykorzystuje się już teraz i coraz bardziej powszechnie. Do czego?
Zdecydowanie myślę, że jest jakimś tam błędem, czy też no, takim może brakiem uwagi, niezauważenie, że ten styk ze sztuczną inteligencją dzisiaj jest u nas już dosyć częsty. Można wziąć przykład chociażby aplikacji pogodowych, z których korzysta masa osób, chyba codziennie rano, żeby sprawdzić, jak tam pogoda na dzisiaj, na kolejne dni, i tam w tych aplikacjach pogodowych jest zaszyty model uczenia maszynowego, czyli taki algorytm, można powiedzieć, sztucznej inteligencji, który działa najczęściej na zasadzie regresji, czyli robi predykcje na te kolejne dni na bazie tego, co już wie o pogodzie dzisiaj. Więc to jest taki jeden styk. Drugi to jest analiza naszych transakcji finansowych. To się może zdarza nieco rzadziej, ale mnie przynajmniej zdarza się, kiedy podróżuję, że moja karta na przykład kredytowa jest blokowana, dlatego że transakcja, której dokonałam, jest dokonana z innego kraju, o takiej dziwnej porze czasami, jeśli jest zmiana czasu. I z kolei inny algorytm sztucznej inteligencji, czyli klasyfikacja, uważa taką transakcję za anomalię i wtedy blokuje kartę. To u mnie w przypadku podróżowania zdarza się często i myślę, że jeśli ktoś wyjeżdża zwłaszcza daleko poza Unię, to też mu się to może zdarzyć. Innym, myślę, że codziennym stykiem bardzo wielu osób jest korzystanie z różnych rekomendacji, czyli to, że na przykład kiedy kupujemy online na jakiejkolwiek platformie zakupowej, to rekomendowane nam są inne produkty podobne do tych, które kupujemy, i tutaj też działa sztuczna inteligencja, i że kiedy słuchamy muzyki na platformach streamingowych albo kiedy oglądamy filmy w streamingu na różnych platformach, to tam też jest rekomendacja kolejnych filmów do obejrzenia i to też jest znowu działanie sztucznej inteligencji, jak najbardziej codzienne w naszym życiu, więc myślę, że styk każdej prawie osoby, która korzysta z jakichkolwiek technologii dzisiaj, ze smartfona, nie wiem, z mediów społecznościowych, tam też jest rekomendacja produktów, prawda, znajomych i tak dalej, analiza jest sieci naszej społecznościowej, z kim się zaprzyjaźnić, kogo jeszcze nie znamy i tak dalej, ale też przecież podsuwanie nam różnych produktów. To wszystko jest sztuczna inteligencja, więc ona jest jak najbardziej nie odsunięta w przyszłość, tylko jest tu i teraz i jest jej bardzo dużo.
A jakie są główne ośrodki badań nad sztuczną inteligencją? Kto obecnie na świecie jest największym graczem w tej kwestii?
No, graczy jest kilku. Na pewno bardzo ważni gracze to są gracze komercyjni. My od jakichś 10 lat, można powiedzieć, może 8, w sztucznej inteligencji mamy taki przełom, który polega na tym, że po pierwsze jest dostęp do bardzo dużej ilości danych. My zostawiamy masę cyfrowych śladów, zwłaszcza w internecie, ale też w czujnikach, sensorach, w internecie rzeczy, wszędzie tam kamerach industrialnych różnych i w przestrzeniach różnych fabrycznych, ale też publicznych, tych czujników, sensorów jest dużo, więc te dane się zbiera. mamy dobre moce obliczeniowe i przede wszystkim mamy algorytmy, które są inspirowane ludzkim mózgiem, to są wielowarstwowe sieci neuronowe, które nie są odwzorowaniem tego, jak pracuje nasz mózg, ale no w pewnym sensie się nim bardzo inspirują. I to są bardzo takie, można powiedzieć, efektywne algorytmy. To są algorytmy, które bardzo dobrze przetwarzają informacje i się uczą. To jest bardzo ważna zresztą w ogóle cecha sztucznej inteligencji w porównaniu z taką klasyczną algorytmiką, że algorytmy sztucznej inteligencji uczą się i coraz lepiej w czasie mogą się nauczyć jakiegoś zadania, na przykład rozpoznawania obrazów albo rozpoznawania ludzkiej mowy, albo robienia lepszych predykcji, czyli no na przykład lepszego, bardziej precyzyjnego pokazywania nam pogody na za 3 dni. One na początku mogą robić to źle, ale potem w czasie właśnie, zwłaszcza sieci neuronowe, jeśli dostaną dużo danych, to będą robić to zadanie im powierzone coraz lepiej. I faktycznie jest kilka ośrodków, które są w tym świetne. Z tych komercyjnych to wymieniłabym przede wszystkim DeepMind, to jest spółka córka firmy Google, która no, można powiedzieć, że jest pionierska, jeśli chodzi o te właśnie wielowarstwowe sieci neuronowe, ale też OpenAI, swego czasu założona przez Ilona Muska. On potem opuścił te firmy, ale oni rzeczywiście cały czas robią sieci, które grają w gry strategiczne. Młodym ludziom zwłaszcza mogą być znane, ponieważ grają w gry wideo, takie jak Diablo, i grają lepiej niż ludzie. Na mistrzowskim poziomie de facto. I do inne, można powiedzieć, systemy do gier, takie jak systemy do gier w szachy, czy w grę Go, chińską strategiczną, które też sobie świetnie radzą. No tutaj sieci neuronowe są numerem 1 na świecie. Wyżej, lepiej grają niż ludzie. Ale oczywiście nie można też zapomnieć o ośrodkach badawczych, takich stricte naukowych. Tutaj MIT wzmiankowane, na którym ja byłam najpierw 2016-17, potem 18-19, ta przygoda moja z tą uczelnią jest dosyć długa. To jest na pewno ośrodek absolutnie wiodący, ale też Caltech w Kalifornii, na pewno Stanford, a w Europie wymieniłabym Zurych, ETH. To jest Politechnika, która rzeczywiście i w VR-ze, czyli w wirtualnej rzeczywistości, i w sztucznej inteligencji ma no, wybitne na pewno osiągnięcia.
I tutaj może część słuchaczy jest rozczarowana po początku naszej rozmowy, bo mam nadzieję, że jednak dalej te jakby nadzieje w słuchaczach są, że dotkniemy też tych kwestii, czy sztucznej inteligencji powinniśmy się w jakiś sposób bać, czyli to, o czym mówią nam chociażby filmy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No i te pytania, które się pojawiają, kiedy zaczynamy rozmawiać o sztucznej inteligencji. No dobrze, to myślę, że warto przejść już powoli do tej kwestii i zastanowić się, czym sztuczna inteligencja jest, a czym nie jest, na czym też te badania nie polegają. Ale to pytanie zadamy za chwilę.